Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś w sprawie hulajnóg, rowerów, bo proszę Państwa, pogoda taka, że coraz chętniej będziemy się przesiadać z samochodów na, no właśnie, na rowery i na hulajnogi. A tu trzeba zaznaczyć, że od 19 maja korzystanie z tych e-hulajnóg w miastach ma być, mówiąc tak eufemistycznie, ucywilizowane, bo to dzięki nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, do której doszło z końcem marca. Najważniejsza zmiana dla użytkowników takich hulajnóg to obowiązek jazdy po drodze rowerowej, gdy ta jest dostępna. Maksymalna prędkość wyniesie 20 km na godzinę. Jeśli ścieżki rowerowej nie ma, konieczne będzie korzystanie z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę, a jeśli limit ten będzie wyższy, no to wtedy trzeba korzystać z chodnika i trzeba pamiętać o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym, a jazda z maksymalną prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Dużo tych przepisów i jak zwracają uwagę niektórzy społecznicy, łatwo się w nich pogubić, bo nie wszystko jest w tych regulacjach jasne. My się spróbujemy w tych przepisach odnaleźć dotyczących e-hulajnóg, a jednocześnie spytamy, czy da się coś zrobić z porozrzucanymi pojazdami gdzie bądź, bo takie sygnały dają mieszkańcy choćby Łodzi, w której e-hulajnogi działają. Przy okazji sprawdzimy, czy użytkownicy e-hulajnóg, ale nie tylko, bo i o rowerach, proszę Państwa, będziemy dziś dyskutować, pamiętają o przestrzeganiu przepisów i bezpiecznej jeździe z troską o innych użytkowników dróg i chodników. No i wreszcie poszukamy odpowiedzi na pytanie, co wpływa na rosnącą popularność rowerów, hulajnóg jako środków transportu, a nie samochody. Zapraszam do dyskusji o hulajnogach i rowerach w przestrzeni miejskiej. 42 678 78 78 to nasz numer do studia. Można też do nas pisać studio@radiołódź.pl albo pisać do nas na naszym profilu facebookowym Radio Łódź.
Radio Łódź w każdej sprawie.
Dziś do dyskusji zapraszam szczególnie rowerzystów, użytkowników hulajnóg, to jednak trudne słowo, jeśli chodzi o rzeczownik, ale też rolkarzy, o czym może będzie później. Na razie o elektrycznych hulajnogach, które już są popularnym środkiem transportu, ale często dochodzi do kolizji z ich udziałem. Pojazdy rzucone na chodnikach czy poboczach są nierzadkim widokiem, a często też poważnym utrudnieniem w poruszaniu się po mieście. Dlatego resort infrastruktury postanowił uporządkować ten segment rynku. Zgodnie z przyjętymi w styczniu przez rząd przepisami, hulajnogi elektryczne będą mogły poruszać się przede wszystkim drogami dla rowerów, bądź ścieżkami rowerowymi, natomiast chodnikiem tylko w wyjątkowych przypadkach. Przepisy wprowadzą też maksymalną prędkość dla e-hulajnóg, a także uregulują kwestię porzucania ich na środku chodników, o czym teraz więcej Borys Pawliczak, dyrektor jednego z operatorów elektrycznych hulajnóg na wynajem.
Do tej pory każda osoba korzystająca z hulajnogi elektrycznej zgodnie z przepisami była pieszym, więc tak naprawdę powinna korzystać tylko i wyłącznie z chodnika, co rodziło bardzo dużo problemów natury tak naprawdę organizacji ruchu, tego kto ma pierwszeństwo, co się stanie jeśli będzie wypadek i jak tak naprawdę inni użytkownicy ruchu drogowego powinni się zachować, czy to piesi, czy samochody, czy rowery. Dzięki temu, że przepisy zostaną wprowadzone, użytkownicy hulajnóg elektrycznych mają jasność tego, jakimi drogami powinni się poruszać i to są przede wszystkim w pierwszej kolejności drogi dla rowerów bądź ścieżki rowerowe. Jeśli takich ścieżek nie ma w danym miejscu, to drogami z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Jeśli również takich nie ma, to chodnikami z takim wyłączeniem, że w takim wypadku muszą dostosować się do prędkości osób pieszych. Zgodnie z przepisami, hulajnogi w pierwszej kolejności powinny zostać zaparkowane w miejscach do tego przeznaczonych, czyli to będą najprawdopodobniej dedykowane miejsca parkingowe stworzone przez miasto. Natomiast w wypadku, kiedy takich miejsc nie ma, wtedy należy zostawić hulajnogę na chodniku od zewnętrznej strony, to znaczy najdalej od drogi, od jezdni. I ustawić takie hulajnogi należy jedna za drugą równolegle do pasa drogowego, by jak najmniej części chodnika zajmować. Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie ze strony ustawodawcy, gdyż dzięki temu będzie jasność i dla użytkowników, i dla operatorów, ale również dla miasta odnośnie tego, jak zachowywać się w sytuacjach, kiedy hulajnogi zostają ustawione niezgodnie z przepisami i daje możliwość również nakładania kar za usunięcie takich pojazdów służbom miejskim. Również zostały doprecyzowane maksymalna prędkość poruszania się hulajnogą i będzie ona wynosiła 20 km na godzinę, co uważamy za bardzo restrykcyjne podejście do tego zapisu, ponieważ w większości krajów europejskich, w których już przepisy zostały stworzone, ta prędkość została ustalona na trochę wyższy limit, 25 km. To nie wydaje się jakąś wielką różnicą, natomiast jeśli chodzi o samo wrażenie z jazdy, ta różnica jest kolosalna według naszych użytkowników. Jednym z miejsc, w których hulajnogami można się poruszać, są drogi z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę i w takim miejscu 10 km różnicy między pojazdami innymi, które się poruszają po takiej drodze, a użytkownikami hulajnog mogą już sprawiać jakieś zagrożenia.
O tych zagrożeniach będziemy dzisiaj mówić i wyjaśnimy, jaka jest dopuszczalna prędkość w sytuacji, kiedy ścieżka jest, kiedy nie ma. Teraz jeszcze pytanie, co łodzianie sądzą o e-hulajnogach i gdzie użytkownicy e-hulajnog powinni się przemieszczać? Z tym pytaniem wyruszył Michał Makowski.
Moim zdaniem po ścieżkach rowerowych chyba byłoby to najrozsądniejsze. Ponieważ na ulicy to jest chyba zbyt duże zagrożenie dla samych ludzi jeżdżących na hulajnogach i dla kierowców. Natomiast na chodniku no, poruszają się piesi, a hulajnogi są dość szybkie, więc myślę, że trudno powiedzieć, ale może też być równie niebezpieczne.
Po chodniku na pewno nie, bo jest za szybka. Większość ludzi strasznie nieostrożnie na nich jeździ i za szybko zdecydowanie. Ścieżka rowerowa myślę, że jest okej, okay, ale to, że one mają ograniczenie, to tak naprawdę nic nie daje, bo ludzie potrafią się do takiego stopnia rozpędzić, że jak wpadną w kogoś, to jest moment. Już nie jeden wypadek tutaj na Piotrkowskiej widziałam, jak ktoś wpadł w ten rowek czy coś i po prostu ludzie przelatowali przez kierownicę. Więc myślę, że najodpowiedniejszym miejscem powinna być ścieżka rowerowa. Tak?
A chyba gdy ścieżki rowerowej nie ma? Na chodniku wolniutko?
No ale to co, chyba bym musiał jechać 3 km na godzinę albo jeszcze wolniej.
Wie pan, starsi idą, najeżdżają, trzeba uważać, jak nie wiem, naprawdę. Młodzi jeżdżą i nie można im uwagi zwrócić nawet.
A to zdarzyło się pani
nie,
taka
nie,
sytuacja?
Nie, ja nie zwracam uwagi, bo się boję, wie pan, ja mam 83
ale
lata.
Ale czy ktoś pani próbował, nie wiem, na takiej hulajnodze przejechać?
Nie, nie, bo ja mijam, jak widzę, wie pan, to mijam, no chyba, żeby mnie najechał z tyłu, a tak to, wie pan, patrzę.
Takie hulajnogi powinny jeździć po jezdni, po ścieżce rowerowej czy po chodniku?
I tu, jezdnia jest niebezpieczna, to pan wie.
Samochody są zagrożeniem dla hulajnogistów.
Tak jest, ale powinny być ograniczenia szybkości na chodnikach, jak jeżdżą, bo niektórzy wyścigi robią.
Według mnie powinno to być tak samo jak z rowerami. Mhm. No bo też to tak jednak myślę. Jest jedno i to samo, ale od jakiejś pewnej prędkości. Mhm. Czyli że załóżmy prędkość, załóżmy, nie wiem w ogóle ile to wyciąga.
Podobno tak 15-20 na godzinę.
No to załóżmy, że od zera do załóżmy 10 po chodniku, a od 10 do 20, to tam do ilu po ulicy już?
Po ścieżce rowerowej. Wyciąga tak mało, jakiś samochód by się rozpędził, nie zauważyłby i rąbnąłby w takiego hulajnigo czyste, czy jak to tam się nazywa?
Hulajnogiste.
Tak, no, to już byłoby po nim.
Uff, czyli nie tylko ja mam problem, żeby odmieniać użytkownik hulajnogi, to hulajnogista i już język złamany. Tymczasem pani Grażyna się dodzwoniła. Dzień dobry.
Jestem rowerzystką i muszę powiedzieć, że to, co mi najbardziej na tej mojej drodze przeszkadza, to przeszkadzają mi łyżworolki.
Łyżworolki na ścieżkach rowerowych, tak?
Tak, i to jest duży problem, dlatego że oni jadą prawa noga, w prawą stronę, lewa, w lewą, cały pas zajmują.
Ano, dziękuję, że pani na to zwraca uwagę, bo zdaje się, że rolkarze nie są regulowani tutaj w przepisach i też mają problem.
Właśnie, o nich się nie mówi w ogóle.
Miała pani jakieś niebezpieczne zdarzenie z rolkarzem?
Miałam wiele i są złośliwi do tego stopnia, że potrafili jechać mi przed rowerem, więc ja nawet ich nie mogłam minąć. I przeciwka też rower nie mógł pojechać swoją drogą.
To jest problem.
Także to jest ogromny problem, nie ci... Ojejcie, jak to się nazywa?
Hulajnogi.
Nie hulajnogi. Hulajnogi nie są problemem.
42 6 7 8 7 8 7 8. Może jakiś rolkarz z odpowiedzią na ten zarzut, że to rolkarze stwarzają niebezpieczeństwo, ale my na razie jeszcze o hulajnogach i o tym, że zmienią się przepisy regulujące używanie hulajnóg. Mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałam odnieść się do tego tematu rolkarzy.
Słucham pani.
Jestem mieszkanką Piotrkowskiej. I no nie wiem, czy teraz wobec tego, że po chodnikach na Piotrkowskiej poruszają się deskorolkarze, rolkarze, hulajnogi, to czy pieszych wyposażyć może w skrzydła, żeby mogli ominąć i bezpiecznie przejść ulicą Piotrkowską?
No właśnie, bo do tej pory my, użytkownicy hulajnóg, byli traktowani jak piesi.
No tak, ale wie pan, jeszcze do tego dochodzą deskorolkarze i rolkarze i wszyscy jeżdżą po chodnikach. Mówię, no Piotrkowska miała być tą wizytówką, tą piękną ulicą, tą piękną aleją spacerową. Są tłumy na Piotrkowskiej. Ja jestem mieszkanką Piotrkowskiej. Wie pan, to jak wychodzę z bramy, to się zastanawiam, czy może założyć kask, może na łokietniki, może, nie wiem, na kolanniki.
No rozumiem, że pani jest pieszą i czuje się pani zagrożona.
Ja jestem pieszą i czuję się zagrożona. No. My, mieszkańcy Piotrkowskiej, nie tylko wychodzimy na spacer, prawda, czy przejść się po Piotrkowskiej, bo no, jest tam co oglądać, są piękne kamienice, są piękne skwerki, ale również wychodzimy do pracy, wracamy z pracy, wychodzimy po zakupy, wracamy z zakupami, nieraz obciążeni, prawda, a tu w jedną, w drugą stronę prują ci, co pod spodem mają kółeczka pod nogami. No muszę panu powiedzieć, że no, ja jestem po prostu przerażona, bo zawsze się zastanawiam, czy bezpiecznie wyjdę i czy bezpiecznie wrócę do domu. Zresztą patrzę również na przechodniów. Po Piotrkowskiej spacerują osoby z małymi dziećmi. Też wychodzą na spacer na ulicę Piotrkowską. No mówię, teraz jest trochę zaostrzenia, to mniej, ale wtedy, kiedy jest ciepło, dochodzą jeszcze ogródki. I muszę panu powiedzieć, na tych przestrzeniach między ogródkiem a fasadą budynku, prawda, no te przejścia zostały już ograniczone nie do 2 metrów, tylko do metra. No i proszę sobie teraz wyobrazić, że idzie pieszy, przechodzi i jeszcze pcha się na dodatek rolkarz, deskorolkarz i jeszcze ten...
Hulajnogi.
No muszę panu powiedzieć, że ja jestem po prostu przerażona. Ponieważ mieszkańcy, podejrzewam, tak jak i ja, wiedzą, co ich czeka, no to może są bardziej ostrożni. Ale ci, co przychodzą na ulicę Piotrkowską z dziećmi, bo tu lody, bo tu karuzela, bo jakieś tam rozrywki, prawda, bo to ogródek, no nie są chyba przygotowani na to, że powinni się tak skupić na tym, jak się mają poruszać na pieszo po ulicy Piotrkowskiej, że pewnie psuje im to wszystko.
Więcej empatii prosimy do użytkowników hulajnóg i rowerów.
No ja, bardzo... wie pan, ja mam naprawdę duży dystans, bo wiem, co mi grozi, ale uważam, że oczywiście mogą sobie jeździć, tylko żeby to było jakoś wydzielone. No, chodnik
tak, żebyśmy...
od chodzenia pochodzi, jezdnia pochodzi od jeżdżenia. A na dodatek jeszcze, jeżeli chodzi o te nowoczesne hulajnogi, no to muszę panu powiedzieć, że często spotykam hulajnogi przy śmietnikach w podwórku.
A no właśnie, o tym też zaraz będziemy rozmawiać. Bardzo pani serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam, o empatię prosimy i tych, którzy jeżdżą na hulajnogach, na rowerach, może także pieszych, ale co innego empatia, co innego regulacje prawne. Jeszcze jeden słuchacz w sprawie hulajnóg. Dzień dobry.
Taką moją uwagę mam, one są bardzo ciche. Jak jedzie szybko 30 na godzinę po chodniku, to wcale go nie słychać. Jakiś krok w bok i jest wypadek, także coś zrobić, żeby te hulajnogi hałasowały. Rower powinien mieć dzwonek, ale widzę w autorówku, jak jeżdżą ci, to żaden nie ma dzwonka i też jest bardzo niebezpieczny.
Czyli hulajnogi powinny być bardziej słyszalne. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry. Halo.
Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, można sobie pisać 1000 przepisów, 1000000 przepisów. Jeżeli one nie będą respektowane, to one są po prostu martwe. Mnie przeraża po prostu to, jak jedzie za mną rowerzysta, który prawie że łokciem się o mnie ociera i ja nie wiem, że on jedzie, bo on nie sygnalizuje tego, że jedzie. Raz mi się w tym roku zdarzyło, że zadzwonił chłopiec, który za mną jechał. To było dziecko z 12 lat, ale uświadomione, tak? A śmigają obok mnie i po prostu pół kroku jadam w obojętnie w którą stronę i może być tragedia.
A rozumiem, że ten rower był na chodniku za panią, tak? Nie na ścieżce rowerowej.
To jest norma, proszę pana, że jeżdżą po chodnikach, tak? Czy pan myśli, że rowerzyści znają przepisy, że chodnik powinien mieć 2,5 metra?
Wierzę w to głęboko.
Wierzy pan w to?
No, chciałbym w to wierzyć. Takie samo jak chciałbym wierzyć w to, że kierowca, który prowadzi samochód i którego mijam, też zna przepisy ruchu drogowego.
No, no tak, no ale dzisiaj jest jakby koncentracja na jednośladach, tak? W związku z tym ja tutaj mówię jako osoba poruszająca się. Nagminne przejeżdżanie po przejściach dla pieszych. Zgroza. Manewry między pieszymi. Gdzie jest Straż Miejska, gdzie jest policja? Dlaczego te rzeczy ja nie widziałam, wie pan, żeby gdzieś kogoś zatrzymali? Pewnie zatrzymują, albo może tak. Ale zanim ja się podniosę z chodnika, to po tym rowerzyście nawet ślad na chodniku nie zostanie. Nie będę miała od kogo egzekwować na przykład odszkodowania za złamaną rękę, wybite zęby i tak dalej.
To
tak?
Skoro wywołaliśmy, bardzo pani serdecznie dziękuję, to skoro wywołaliśmy rowerzystów, to w takim razie dwa słowa z Marzanną Boratyńską z Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej w Łodzi o niebezpiecznych zachowaniach rowerzystów rozmawiała Magda Dąbek.
Przede wszystkim, jeśli rozmawiamy o wykroczeniach rowerzystów, to spektrum wykroczeń jest dość duże. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się skupić na takich dwóch najcięższych wykroczeniach, bym to może w ten sposób ujęła. To jest przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. I drugim takim grzechem głównym to przejeżdżanie też przejść dla pieszych, ale jeszcze w cyklu czerwonego światła dla danego kierunku ruchu. I to są zachowania bardzo niebezpieczne. Poza tym jako trzecie wymieniłabym wykroczenie, które polega na jeździe rowerem po jezdni, gdzie wzdłuż tej samej jezdni biegnie droga dla rowerów. I tutaj wielu kierujących rowerami właśnie korzysta z jezdni, nie korzystając z dróg dla rowerów. I to są takie trzy takie główne grzechy tych naszych łódzkich rowerzystów.
I jaka jest wysokość kary za przejechanie na czerwonym świetle przez pasy?
No tutaj będziemy rozmawiali o mandacie karnym w wysokości 100 zł. Ja jeszcze tutaj, jeżeli rozmawiamy o rowerzystach, chciałam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ponieważ to, co zauważamy wśród rowerzystów, skoro już o nich rozmawiamy, to, że jeżeli się rowerzysta porusza drogą dla rowerów, tutaj są z tego tytułu pouczenia stosowane wobec rowerzystów przez naszych policjantów, to jest niestosowanie się do ruchu prawostronnego. Otóż wielokrotnie widzimy takich rowerzystów, którzy nie trzymają się prawej strony drogi, jeżeli mówimy o drodze dla rowerów, i muszę przyznać, że niestety to ma też i odzwierciedlenie w zdarzeniach drogowych na drogach rowerowych. Może ich nie ma tak dużo jak w ruchu ulicznym, takim, który się odbywa na tej samej płaszczyźnie, gdzie jeżdżą pojazdy. Natomiast tutaj na drogach dla rowerów bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych, gdzie rowerzysta zderza się z rowerzystą. Te zdarzenia niestety niosą za sobą to, że rowerzyści, którzy uczestniczą w takich zdarzeniach, bardzo często trafiają do szpitali z wieloma urazami. To są urazy rąk, urazy nóg. W związku z tym przypominająco chciałabym zaapelować do rowerzystów, aby pamiętali, że ich obowiązują na drogach dla rowerów też przepisy prawa ruchu drogowym, które mówią, że mają jechać prawą stroną drogi, ponieważ no, może dojść do nieszczęścia. Co jeszcze jest takie istotne, co ma wpływ na zdarzenia drogowe, bo warto, myślę, o tym powiedzieć, to w miejscach, gdzie są przecięcia dróg rowerowych, jak gdyby rowerzyści zapominają o tak zwanej regule prawej ręki, czyli jeżeli mamy skrzyżowanie dwóch dróg rowerowych, to bardzo często jeden drugiemu nie ustępuje pierwszeństwa w sytuacji, kiedy ta druga strona ma pierwszeństwo, i taki grzech bardzo duży, mający wpływ na zdarzenia rowerzysta pieszy, to jest nieustępowanie pieszemu pierwszeństwa na przejściu, kiedy to przejście biegnie przez drogę dla rowerów. No i tu niestety muszą się rowerzyści liczyć z tym, że będą za to karani, za takie nieustępienie pierwszeństwa.
42 6 7 8 7 8 7 8 o grzeszkach rowerzystów, rolkarzy, użytkowników hulajnóg, no i przy okazji o zmianach w przepisach, o których jeszcze dziś powiemy, ale wcześniej Hubert Barański, prezes Fundacji Fenomen, też w rozmowie z Magdą Dąbek, szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego rowerzyści wybierają do jazdy chodnik.
To zacznijmy od jazdy po chodniku. To przynajmniej według policji jeden z najczęstszych grzechów rowerzystów, ale z czego on może wynikać? Z niewiedzy, ze strachu przed jazdą po ulicy?
Możemy tylko zgadywać, dlaczego ludzie dorośli, ludzie jadący na rowerze, wybierają jednak chodnik, a nie jezdnię. No, możemy zgadywać. Jedno to jest takie, że po prostu przyzwyczajenie, dotychczas chodzili, więc to im się wydaje naturalne, a uznają jezdnię tylko do jazdy samochodów. Albo drugi powód jest taki, że boją się po prostu samochodów, które pędzą. Bo ja słyszę oczywiście argument, że rowerzyści nie mają karty rowerowej, więc nie znają przepisów i dlatego jeżdżą po chodnikach. No według tej samej policji 70% rowerzystów ma prawo jazdy. Przypomnę, że karty rowerowe w Polsce jako jedynym kraju w Europie są obowiązkowe dla osób poniżej 18 roku życia i większość uczniów szkół takie karty wyrabia. Więc to nie chodzi o to, że jest brak znajomości przepisów, tylko jest brak po pierwsze poszanowania, a dwa ważenia, co jest mniejszym ryzykiem. Mniejsze ryzyko jest dostania mandatu na chodniku, czy bycia potrąconym albo nawet zabitym na jezdni przez samochód. I ludzie niektórzy wybierają niestety tak, że jadą po chodniku, czym stwarzają poczucie, że wszyscy rowerzyści tak robią, a to też jest nieprawda. Wszystkie znane mi statystyki policyjne nic nie mówią na temat jeździe na pochodniku. Tak samo jest uznawane to, że rowerzyści jeżdżą bez oświetlenia po zmroku. No ja kiedyś pokusiłem się o statystyki policyjne. Się okazało, że w ostatnim pięcioleciu żaden z wypadków i kolizji z udziałem rowerzysty nie był spowodowany brakiem oświetlenia, więc możemy mówić o tym, co nam się wydaje, natomiast być może efekty tych wykroczeń ze strony rowerzystów są tak znikome, że właściwie więcej czasu zajmuje rozmowa nad nimi niż pochylenie się i próba rozwiązania. Nie wiem. To jest trochę, mówię, zgadywanka. Dlaczego ludzie jeżdżą po chodnikach?
To powiedzmy, jak jeżdżą teraz osoby korzystające z hulajnóg i jak będą mogły jeździć po 19 maja, bo zostały przegłosowane zmiany w ustawie o prawie ruchu drogowego. W części miejsc, gdzie to możliwe, hulajnogi mają się przenieść na ścieżki rowerowe.
To jest dobre określenie, że wprowadzono i przegłosowano, bo były konsultacje społeczne, niektóre rzeczy tam wprowadzono do tej ustawy już po konsultacjach społecznych, w ogóle jakieś nowe twory, jak urządzenie wspomagania ruchu. Czyli tak na dobrą sprawę ludzie o szczudłach już też będą mogli chodzić po drogach dla rowerów. Przepisy są fatalne, niespójne i nielogiczne. Dla przykładu, przepisy mówią o tym, że rowerzysta musi mieć kartę rowerową, jeżeli chce jeździć po drogach. I dotyczy to rowerzysty od 10 do 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia takiej karty rowerowej nie musi mieć. W związku z tym, jeżeli rowerzysta ma 11 lat, ma kartę rowerową, musi jechać po drodze dla rowerów albo po jezdni, jeżeli tej drogi dla rowerów nie ma. No dobrze. Dorosły jadący na hulajnodze, powyżej 20 km na godzinę, nie mający karty rowerowej i nie mający na przykład uprawnień i znajomości przepisów, teoretycznie przynajmniej, musi już jechać tą hulajnogą po chodniku. Tak więc mamy kompletnie nielogiczne. 11-letni rowerzysta jedzie po jezdni, a taki na tym samym odcinku hulajnogista musi jechać już po chodniku, bo nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów ani pasa ruchu dla rowerów, do którego są zobligowani korzystać.
Te wszystkie warunki, które pojawiają się w sytuacji, gdy jest ścieżka rowerowa albo jej nie ma, powoduje faktycznie, że kwestia tego, czy hulajnogi i rowery jeżdżą po jezdni i po chodnikach, często jest uznaniowe, a to niestety prowadzi do kolizji, o czym ponownie z Marzanną Boratyńską z Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Wielokrotnie my mamy takie zgłoszenia od mieszkańców naszego miasta, że po zimie, kiedy ten ruch rowerów już znacznie wzrósł, bo wiadomo, zima jest takim okresem, kiedy ten ruch rowerowy jest nieco mniejszy i nastaje wiosna, ładna pogoda i tych rowerzystów zdecydowanie jest więcej na drogach. One z dnia na dzień ich będzie coraz więcej i właśnie mieszkańcy naszego miasta zaczęli się już skarżyć na to, że w momencie, kiedy jest przejście dla pieszych, kiedy ten rowerzysta jedzie, No, rzadko kiedy zdarza się sytuacja, żeby ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Oczywiście wszystko działa w dwie strony, ponieważ z kolei z tej drugiej strony, czyli od rowerzystów, dostajemy też informację, że po drogach dla rowerów, tam gdzie są oddzielone drogi dla rowerów od chodników, bardzo często po tych drogach poruszają się piesi. W związku z tym powinniśmy też i zaapelować do pieszych, żeby jeżeli mają swoją część drogi, chodnika, żeby korzystali z tego chodnika, nie wchodzili na drogę dla rowerów, dlatego że choćby na tych długich ciągach komunikacyjnych, choćby tutaj po Alei Piłsudskiego, kiedy ta droga dla rowerów jest dość długa i rowerzyści korzystając rzeczywiście z swojego pierwszeństwa dość duże prędkości rozwijają, pojawienie się takiego pieszego przed rowerem, no, może skończyć się obrażeniami dla pierwszego, bo rowerzysta nie zdąży wyhamować.
To skoro powiedziała Pani o chodnikach, to jeszcze zapytam o jazdę po chodniku ze strony właśnie rowerzystów. To jest częste czy sporadyczne?
Bardzo często się zdarza. Tylko że jak gdyby rowerzyści zapominają, kiedy tak naprawdę wolno im poruszać się po chodniku. I są to dokładnie takie trzy przypadki, kiedy ten rowerzysta jest wręcz zapraszany na chodnik, żeby on jechał tym chodnikiem. Po pierwsze, kiedy osoba dorosła opiekuje się dzieckiem do lat 10, wtedy jak najbardziej może korzystać z chodnika jako miejsca dla niego przeznaczonego do jazdy z dzieckiem. Druga taka sytuacja, kiedy są niesprzyjające warunki pogodowe, będzie padał bardzo duży deszcz, będzie wichura, cokolwiek, co może wpłynąć na komfort jazdy tego rowerzysty, a zarazem na możliwość zauważenia go przez kierowcę samochodu, wówczas zapraszamy takiego rowerzystę również w takich warunkach na chodnik. No i trzecia taki przypadek, to kiedy prędkość na drodze jest większa niż 50 km, a szerokość chodnika jest szersza niż 2,5 metra, wtedy też to miejsce dla tego rowerzysty znajdzie się na chodniku. My mamy te chodniki w większości w tych sytuacji, mówię o tej trzeciej sytuacji, kiedy ta prędkość jest wyższa, oznaczone jako ciągi rowerowo-pieszych, w związku z tym może tam się ten nasz rowerzysta znaleźć. Niestety jeszcze nadal pokutuje to, że wielu rowerzystów boi się wręcz, jak nam tłumaczą, jechać po jezdni, ponieważ czują zagrożenie ze strony kierujących, no ale powinno się znaleźć to miejsce dla nich na jezdni i też tutaj kierowcy samochodów powinni być na tyle wyrozumiali, żeby i pamiętali, że miejsce na drodze powinno się znaleźć dla każdego, niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie, czy też idzie na pieszo. Jeżeli to jest pieszy, to wiadomo, że będzie korzystał z chodnika. Jeżeli rowerzysta nie ma drogi dla rowerów i musi korzystać z jezdni, powinien pamiętać kierujący, jakie ciążą na nim tutaj zasady, jakie ciążą na nim obowiązki, wręcz bym powiedziała, które powinny umożliwić bezpieczną jazdę temu rowerzyście.
studio@radiowłodź.pl 42 678 7878 w sprawie rowerów, hulajnóg i rolek, bo też również ten problem się tutaj pojawił wśród telefonów słuchaczy. Pani Marzena teraz, dzień dobry.
Ja dzwonię w sprawie poruszania się wszystkich lekkich pułkowych, że tak powiem, przyrządów, na których się teraz jeździ, bo jest ich bardzo dużo.
Aha.
Na pewno przepisy powinny regulować to, że rolkarze, deskorolkarze, rowerzyści poruszają się ścieżkami dla rowerzystów. Musimy mieć na uwadze to, że wśród nas są osoby niepełnosprawne, są osoby, które mają problemy z poruszaniem się samodzielnym, są małe dzieci, które potrafią się wyrwać rodzicom z ręki i wpadną wprost pod rozpędzoną hulajnogę. Nie ma ratunku dla takiej osoby.
Spytam z ciekawości, czy pani jest użytkowniczką roweru, hulajnogi albo rolek?
Jeżdżę rowerami i powiem panu, co zauważyłam. Zauważyłam również to, szczególnie na odcinku Zgierskiej, gdzie mamy przesiadkę z Łodzi do Zgierza w Z46. Tam jest ścieżka rowerowa. Wszyscy piesi, oczekując na autobus, nie schodzą z tej ścieżki dla rowerzystów wyznaczonej. Wszyscy muszą wypatrywać autobusu, który i tak przyjedzie za 10 minut, bo on stoi w sznurze z innymi autami. Nie ma potrzeby wchodzenia na tą ścieżkę. I tak naprawdę my, piesi, stwarzamy również zagrożenie dla bezpiecznej drogi dla rowerzystów. To jest to, co ja zauważyłam, będąc pieszą, bo czasami jeżdżę autem, czasami jeżdżę na rowerze, a czasami poruszam się jako pieszy.
Bardzo druga dziękuję, kwestia, że pani na to zwraca jeszcze... uwagę. I tak, zaraz pani dam dokończyć, ale na tych wychylających się na przystanku też zwracam uwagę i też nie mogę tego zrozumieć.
Strasznie mnie to irytuje, denerwuje, bo to jest ścieżka typowo dla rowerzystów, po to, żeby było dla nas bezpiecznie, dla jednej strony, jak i dla drugiej. Nie respektujemy tego, mamy pretensje do wszystkich, którzy jeżdżą jednośladami. Druga kwestia jest taka. Porzucanie hulajnóg byle gdzie popadnie. To jest, ja się chyba ze 3 razy już potknęłam o hulajnogę, bo są wystające elementy, których na przykład nie dostrzegłam.
Jeśli chodzi o te porzucane hulajnogi, to teoretycznie samorządy powinny podpisywać umowę z operatorem, który te hulajnogi dostarcza. Kłopot jest tylko taki, że w niektórych miastach takiej umowy faktycznie nie ma. Tymczasem pan Jacek. Dzień dobry, panie Jacku, halo. Kłaniam się.
Nie słyszałem. Ja chciałbym taką sytuację poruszyć, wyjaśnić, bo miałem spotkanie z panami policjantami, którzy tam rozwiązywali pewien konflikt, problem. Był rowerzysta, który jechał po jezdni, był zmrok, był nieoświetlony. Ja tam wdałem się z nim w dyskusję, akurat przejeżdżał patrol policji. I policjanci poinformowali mnie, że on, znaczy jego w zasadzie, że on również, on powinien jechać po chodniku po zmierzchu, ponieważ ten zmierzch jest zaliczany również do warunków, do tych trudnych warunków, o których mówiła pani policjantka, tam wymieniała jakąś tam burzę czy deszcz, coś takiego, tak? Ale no, policjanci również to interpretują jako, znaczy ci, którzy mnie spotkali, że tak powiem, jako zmierzch, jako warunki utrudniające widoczność, w związku z tym on powinien też jechać po chodniku. Chciałbym wyjaśnić to, czy to jest prawda, czy nie, bo jakby no, znaczy ja się zgadzam z tą interpretacją, tylko czy aby na pewno teraz
Pytanie, czy skoro rower musi być wyposażony w światełka tylne i przednie, to...
To akurat nie miało znaczenia, bo ten pan dostał pouczenie za to, że nie miał w ogóle to nie o to chodziło. Tu jakby źródłem konfliktu było to, że on nie miał, ale ja go w ostatniej chwili zauważyłem i ominąłem. Także to nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, czy nawet mając oświetlenie, czy rzeczywiście po zmierzchu ja mogę poruszać się po chodniku, tak? Na tej zasadzie. Czy ten zmierzch jest naliczany jakby przez policję do tych trudnych warunków atmosferycznych, które utrudniają widoczność, w związku z tym zalicza się to jakby do możliwości poruszania się po chodniku.
Wie pan, to jest ciekawa sprawa. Spróbuję ustalić. Może policja będzie w stanie jakoś to jednoznacznie wyjaśnić, bo przyznam, że nie znam takiego przepisu, który by to jakoś regulował, ale to jest faktycznie do sprawdzenia.
Ten przepis mówi, że rowerzysta może się poruszać w warunkach utrudniających tam widoczność, czy w trudnych warunkach.
Tak. No pytanie tylko, czy zmierzch faktycznie można uznać za taki warunek. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Będę to sprawdzał. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze pan Krzysztof.
Wie pan co, ja to w charakterze, w sprawie tych hulających nóg dzwonię.
Tak.
Problem polega na tym, że jestem osobą niewidomą. I nie wiem, czy przepisy wpłyną na to, na kulturę używania hulajnogi. Bardzo często zeskakują z hulajnogi. To nie jest odstawiona hulajnoga, tylko porzucona na środku chodnika. Aha. Miałem okazję 2 razy przed nią dobrze się wywrócić.
Dopóki przepisy nie będą tego regulować, a przynajmniej nie będą tego przestrzegać ci, którzy są za te hulajnogi odpowiedzialni, no to warto pamiętać właśnie chociażby o osobach niewidomych i nie pozostawiać hulajnóg tam, gdzie popadnie. No to przyjrzyjmy się w takim razie tym hulajnogom teraz od strony technicznej. Pojazdy mogą wyglądać niepozornie, ale rozwijać duże prędkości. Jak szybko pojedziemy na hulajnodze i jakie zasady bezpieczeństwa powinniśmy zachować? Michał Makowski rozmawiał o tym z właścicielem łódzkiego salonu pojazdów elektrycznych Tomaszem Przygódzkim.
Hulajnoga elektryczna to taki pojazd, który jest mały, wszędzie się wciśnie, nawet tam, gdzie nie zmieści się rower. Jest zwrotna i szybka. Jakie osiągi ma hulajnoga elektryczna? Jak szybko można na niej pojechać?
Te rekreacyjne pojazdy, które mają maksymalną prędkość 15-20 na godzinę i są małymi, poręcznymi jakby środkami transportu miejskiego, możemy nazwać hulajnogami i o nich jak najbardziej myślimy, jeżeli mówimy o pojazdach do jeżdżenia po chodniku, dojazdach do pracy i tak dalej. Natomiast jest cała grupa hulajnóg, w cudzysłowie elektrycznych, ponieważ to są już skutery, tak? To są pojazdy, które jeżdżą i 70 na godzinę, i 60 na godzinę, o dużych kołach, reserowane w pełni, bardzo ciężkie. I ciężko jakby jedne i drugie pojazdy plasować w jednej grupie tak naprawdę i odnosić się do nich jednocześnie.
Ale w przypadku tych, które mamy do wypożyczenia na przykład na łódzkich ulicach, to mówimy o ograniczeniu prędkości do?
Do 15-20 na godzinę. Tak naprawdę taki pojazd powinien być ograniczony do 15 na godzinę. Wiadomo, że to zależy od masy ciała tak naprawdę jadącego, od napompowania kół, tak? Więc to jest ten przedział taki tolerancji tak naprawdę 15-20 na godzinę, co jest bezpieczną prędkością i na ścieżki rowerowe i na chodniki także. Tak?
Więc to też nie jest taka spektakularna jeszcze prędkość, taka, przy której no, czujemy ten wiatr we włosach.
Wie pan co, hulajnoga jest takim pojazdem, który no, w zasadzie stoimy troszeczkę ponad ziemią tak naprawdę. To poczucie prędkości jest bardzo złudne i oczywiście nam się wydaje, że moglibyśmy bezpiecznie jechać i 30, i 40 na godzinę, i 50. Natomiast jeżeli ktokolwiek upadł przy prędkości 15-20 na godzinę z takiej hulajnogi, no to zdaje sobie sprawę, że to już jest prędkość dosyć niebezpieczna, a hulajnoga w żaden sposób nas nie chroni przed nią. Tak? Wystarczy wjechać w tory tramwajowe chociażby tak naprawdę, tak? Które już blokują nam koło i momentalnie powodują wywrotkę. Czy większy krawężnik tak samo tak naprawdę powoduje duże niebezpieczeństwo, dlatego uważam, że miejskie hulajnogi dla osób, które nie posiadają specjalnej jakby umiejętności, tylko tak jak zwykły Kowalski wsiada i jedzie, to są te hulajnogi bezpieczne 15-20 na godzinę, są też lekkie, one nie stanowią zagrożenia dla innych uczestników ruchu tak naprawdę, nie są zagrożeniem dla pieszych, te sygnały, które się mówi, że ludzie się boją, ludzi na hulajnogach dotyczą no właśnie tych szybkich hulajnóg, tych takich hulajnóg, które...
Wyczynowych.
Nazwijmy je wyczynowych, tak, ale ja je nazywam skuterami po prostu. Tak? To, że one nie mają siedziska i mają trochę inną formę, ale mają silniki, które są mocniejsze od skuterów elektrycznych tak naprawdę. W związku z tym nie widzę powodu, żeby nazywać je dalej hulajnogami. To są skutery elektryczne i powinny według mnie być klasyfikowane tak samo jak skutery, czyli wymagać rejestracji i dopuszczenia do ruchu.
Chyba przy takiej hulajnodze przydałby się kask.
Oczywiście, że tak. I kask, i ochraniacze na ręce, nadgarstki, na kolana tak samo. No jakby cały zestaw ochraniaczy, który korzystamy na rolkach, na deskorolce. Hulajnoga jest bardzo zbliżona do deskorolki.
Ile kilometrów można przejechać na hulajnodze? Jaki ona ma zasięg?
Podstawowe hulajnogi, tak zwane marketowe, jak my to nazywamy, to są hulajnogi, które mają prędkości 15 na godzinę i ten zasięg jest na ogół około 10-15 kilometrów. Maksymalne zasięgi, jakie my oferujemy, to jest 30-40 kilometrów rzeczywiście taką hulajnogą. Są hulajnogi z wymiennymi bateriami.
Czyli na jednej baterii mamy de facto 2 godziny rekreacyjnej jazdy.
Ładowanie trwa drugie tyle, tak? Żeby było bezpiecznie, jakby to ładowanie też ograniczamy do 2-3 amper tak naprawdę, żeby nie przeciążać baterii. To jednak są ogniwa litowo-jonowe, które też jakby stanowią jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli nie są traktowane w odpowiedni sposób. W związku z tym takie standardowe ładowarki to są 2-3 godziny ładowania. Mówimy o pełnym cyklu ładowania, czyli takie szybkie doładowanie na przykład od, nie wiem, 30% do 80%, to jest około 40 minut do godziny.
To jeszcze w temacie hulajnóg, który przedstawia się jako pojazd ekologiczny i ekonomiczny. Ile jest w tym prawdy? Michał Makowski znów szukał odpowiedzi, tym razem u Marka Żółtowskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
Na początek proszę o taką wizytówkę.
Nazywam się Marek Żółtowski, jestem członkiem Rady Mobilnego Miasta, stowarzyszenia, które reprezentuje przedsiębiorców usług mobilności miejskiej.
Chciałem zapytać, w jakim stopniu pojazdy takie jak hulajnogi elektryczne mogą przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń w mieście i zarazem jakie są ich zalety dla miejskiego podróżnika?
Hulajnogi elektryczne na stałe zagościły do polskich miast już od parę lat temu i wpisały się w coś, co nazywa się transportem ostatniej mili, czyli sytuacjami, w których chcemy dotrzeć od punktu przesiadkowego, od parkingu, od stacji metra, od stacji autobusowej do miejsca docelowego. Ale zużywa się przy tym o wiele mniej energii. Ten transport jest wydajny, jeśli chodzi o wykorzystanie energii i wydajny, jeśli chodzi o czas dojazdu.
A tak dokładniej, jeśli chodzi o tą wydajność, ile energii zużywa mniej w porównaniu na przykład z przejechaniem kilometra za pomocą samochodu?
Zależy to oczywiście od kilku czynników, od prędkości, od masy też osoby, która się porusza na tej hulajnodze. Przeciętnie mówi się, że to jest nawet kilkadziesiąt do kilkuset kilometrów przejechanych na hulajnodze w porównaniu do jednego kilometra przejechanego samochodem. Bezpiecznie możemy powiedzieć, że to jest nawet kilkadziesiąt kilometrów hulajnogą versus jeden kilometr samochodem.
Chyba warto zwrócić uwagę na to, że hulajnoga jest prosta w użytkowaniu. Nie trzeba tutaj posiadać jakichś szczególnych uprawnień do tego, żeby nią kierować.
Dokładnie tak. Takie proste szkolenie można sobie zobaczyć zwykle w aplikacjach, jeśli chodzi o hulajnogi na wynajem. Ludzie, którzy kupują, to w zasadzie zajmuje im to kilka minut, żeby opanować taką hulajnogę. Jest to bardzo prosty sprzęt. Wszyscy go znamy, tak naprawdę nie jest to wynalazek. To jest coś, co towarzyszy nam od wczesnych lat dzieciństwa. Z tą różnicą, że dzisiaj te hulajnogi napędzane są elektrycznie, więc jadą trochę szybciej i trochę trzeba bardziej uważać.
Znalazłem jeszcze takie wyliczenia, że średnio samochód wyrzuca 164,2 grama dwutlenku węgla na kilometr drogi. W przypadku hulajnogi elektrycznej tych spalin nie mamy. Jednak jak wygląda ekonomiczna strona hulajnogi? Ile kosztuje jej naładowanie?
Trudno jest mi powiedzieć o konkretnej kwocie, ale można przyjąć, że to jest kilka do kilkanaście złotych za pełne naładowanie hulajnogi.
I to pełne naładowanie hulajnogi pozwala przejechać kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów w zależności
raczej,
od...
Tak, raczej kilkadziesiąt. Tutaj znowu zależy to od stylu jazdy. Podobnie jak w samochodzie, to zużycie paliwa jest różne w zależności od prędkości i od obciążenia. Tak samo przy hulajnogach. Przy takiej optymalnej średniej jeździe to te hulajnogi najlepsze na rynku są w stanie przejechać nawet 40-50 km na jednym ładowaniu.
Czyli od kilku do kilkunastu złotych za jedną taką dłuższą podróż na hulajnodze możemy zapłacić.
Tak, i to są ceny raczej mocno zawyżone, bym powiedział.
A jak pan ocenia, czy te przepisy, które regulują sposoby poruszania się na hulajnodze, mogą się przyczynić do rozwoju tego środka transportu?
Myślę, że tak. Przepisy, które zostały właśnie uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta, a prace nad nimi trwały przez ostatnie dwa lata, przede wszystkim porządkują sytuację korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zwłaszcza dotyczy to hulajnóg wypożyczanych na minuty. Było dużo wątpliwości po jakiej infrastrukturze, gdzie można taką hulajnogą jeździć. Było dużo wątpliwości co do tego, kim jest taki hulajnogista. Dzisiaj te wątpliwości zostały rozwiane. To uporządkowanie powoduje, że wiemy, jak się mamy posługiwać tymi hulajnogami i możemy przejść do rozwoju i do budowania kolejnych systemów dostarczania tych hulajnóg. Ludzie też mogą spokojnie podejmować decyzję o zakupie hulajnogi.
To tak w kwestii ekologii, a skracając do esencji tych nowych przepisów, jeśli jest ścieżka rowerowa, hulajnogą z prędkością do 20 km na godzinę, jeśli nie ma, to do 30 km na godzinę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za udział w tej audycji, a jeszcze odnośnie tego, z czym dzwonił słuchacz pan Jacek, postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy zmierzch jest taką okolicznością, żeby rowerem można jeździć po chodniku. Odpowiedź być może między 13 a 16. Piotr Śliwiński, Krzysztof Zimoch, dziękujemy za uwagę. To była audycja Radio Łódź w każdej sprawie. Do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.